Miedziane z Poznania.
Nina Nowakowska, witam Państwa po dwóch tygodniach i witam serdecznie moich gości, którymi są dzisiaj tylko dziennikarze. Paulina Suszka, Tomek Cylka, Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry.
I będzie to troszeczkę inne Miedziane z Poznania niż zwykle, albowiem po dwóch tygodniach nieobecności postanowiłam oddać inicjatywę przede wszystkim moim gościom, czyli dziennikarzom, i to oni będą proponować tematy do rozmowy w porządku alfabetycznym. Tomek Cylka pierwszy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Raz jeszcze. Polityka, dużo się dzieje w styczniu. Powiedziałbym, atmosfera bardzo gorąca, nocna atmosfera. Nie ma praktycznie sejmowej nocy bez obrad, bez głosowań, bez przysypiań. Krzysztof Jurgiel jest przecież bohaterem internetu, śpiący w palarni.
Czy to prawda, że pan prezydent też przysypiał?
Tak, ale on walczył. To jest takie słodkie, ludzkie. Ja bym tu pana prezydenta byłbym ostatni.
Powiedziałbym, że to takie prezydenckie w ogóle.
Tak, tak. Rzeczywiście oczy mu się domykały, ale walczył dzielnie. Jestem pełen podziwu.
Nie chrapał.
Tak. Podczas expose na temat polityki międzynarodowej.
Zgadza się. Natomiast no, minister Krzysztof Jurgiel w ogóle bez żadnych zahamowań chrapał sobie w palarni, siedząc w wygodnym fotelu. Także myślę, jeżeli już rząd się decyduje na to, żeby w nocy obradować, to jednak powinni wszyscy być zdyscyplinowani. To jest troszeczkę smutny, myślę, obraz parlamentarzy. Można się z tego śmiać. Oczywiście internauci też mają pole do uciechy, no, ale nie tak to chyba polityka powinna wyglądać. Ciekawie dzieje się w poszczególnych partiach, tak? Ten list Pawła Szałamachy, który nie jest zgodny, przejdziemy, myślę, nie chcę palić tematu, ale list ministra finansów Pawła Szałamachy, posła z Poznania, dodajmy, który reprezentuje taki nurt, powiedziałbym, zdroworozsądkowy w Prawie i Sprawiedliwości. To nie jest polityk, którego można zobaczyć na miesięcznicach smoleńskich. To nie jest polityk, który walczy ideologicznie. To jest taki zdrowy nurt Prawa i Sprawiedliwości, który gdzieś tam w tylnych rzędach
sobie
walczy.
No i myśli liczbami, tak. Liczbami, czyli finansami.
Tak, i on zaprotestował przeciwko tutaj projektowi 500+. Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody. Chociaż oczywiście to na niczym się nie skończyło, bo budżet został
dobrze, założony. Panie Tomku, ale czy to rzeczywiście jest odzwierciedleniem jakichś turbulencji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
Nie chodzi o turbulencji. No, są frakcje w każdej partii, to nie jest tajemnicą. Prawo i Sprawiedliwość ma również frakcje w Poznaniu i w Wielkopolsce. Jeden ośrodek to jest Tadeusz Dziuba, drugi ośrodek bardzo silny to jest w Koninie Witold Czarnecki, który tak naprawdę dzisiaj rozdaje wszelkie karty, tak, w Prawie i Sprawiedliwości, i on...
Czy to prawda, że kłócą się między innymi o naszą, czyli Radio i Telewizji Przyszłość?
No, spierają się, tak? No, trzeci ośrodek to jest taki też, powiedziałbym, właśnie zdroworozsądkowy, czyli minister Paweł Szałamacha. Wokół tego myślę, że poseł Szymon Szynkowski i poseł Bartłomiej Wróblewski, to jest taki ten trzeci nurt w Prawie i Sprawiedliwości, to jest każdy. Natomiast czy to wpłynie na to, że partia się rozpadnie? Oczywiście, że nie. No to jest
dobrze, ale wydaje się, że chyba większe zmiany były w innych ugrupowaniach,
no właśnie,
jeżeli popatrzymy
partiach,
na te ostatnie dwa tygodnie, rzeczywiście.
Pewnie pan Łukasz myśli o Platformie Obywatelskiej nominacji Grzegorza Schetyna. Ja już
i o SLD oczywiście.
To już w ogóle. Myślę, że spuśćmy zasłonę milczenia na to.
No
już
tak, ale warto chyba jednak o tym powiedzieć, albowiem no mnie... Nie rozumiem pewnych posunięć. Rozumiem, że ktoś może nie akceptować Włodzimierza Czarzastego jako szefa danej partii, ale występować z hukiem w liczbie trzech osób.
A
prawda?
Więc większa grupa jest. Pani mówi o Poznaniu, tak?
Tak. I zakładać trzecią, czy czwartą, czy dziesiątą partię lewicową?
Znaczy, ja rozumiem, ja w pełni popieram decyzję wystąpienia radnego Lewandowskiego. To jest aktywny polityk, bardzo związany z ruchami samorządowymi w Poznaniu, który ma inną wizję niż ta wielka polityka w Warszawie, tak? To jego znakomity wynik w wyborach na prezydenta Poznania w 2014 roku, to była jego zasługa.
Ja nie mówię...
Nie jest, broń Boże, szedł do sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Tak samo najlepsze miejsce Katarzyny Kretkowskiej. Ale ja nie o wystąpieniu mówię, tylko o zakładaniu kolejnej partii.
No,
Znaczy, ja myślę, że to jest ciągle problem z lewicą w Polsce, tak? To znaczy, powiedzmy sobie, no, z Sojuszu Lewicy Demokratycznej to już został tylko sojusz, tak? No, cała reszta jest nieistotna tam. I to tak, i to nie teraz, to tak już jest od dawna. No to, że Czarzasty będzie rozdawał karty, to było wiadomo już przed wyborami.
Znaczy,
tak?
On rozdawał karty przynajmniej w niektórych dziedzinach działalności partyjnej od dawna.
No od dawna i dlatego na przykład, jak ja słyszałam zdziwienie, że ja nie chcę głosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej, no to się spukałam w czoło po prostu, no bo ja po prostu nie byłabym w stanie zagłosować na ugrupowanie, któremu ma przewodzić Włodzimierz Czarzasty, tak? Ale chciałam powiedzieć właściwie to, że no, to po prostu nie jest lewica, tak?
No dobrze,
nie ma
ale...
myśli... Ja chciałam zacząć tylko ten...
Dobrze.
Nie ma właściwie myśli lewicowej, szerokiej w Polsce i... takiej, która byłaby lewicowa nie tylko światopoglądowo, tylko takiej, która byłaby lewicowa również społecznie, gospodarczo. Tak? Jest jakaś rodząca się, maleńka w tej chwili, raczkująca partia Razem, która właściwie rzeczywiście jest wyrazicielem takiej myśli lewicowej. Są jacyś tam zieloni gdzieś tam, a poza tym to ta myśl lewicowa jest bardzo rozproszona. Jest jej trochę gdzieś w Prawie i Sprawiedliwości, trochę jest jej w takim światopoglądowym sensie po jakichś tam partiach typu już Umierający Palikot, prawda, i trochę Sojusz Lewicy.
Trochę ale... się to też na centrum rozlewa i z jednej strony
trochę
ta lewicowość.
Trochę tak, jakieś takie skrzydło w platformie.
Bo też ten nowy twór, który ma być tworzony na bazie części tych osób, które odeszły z Nowoczesnej, też kolejne centrowo, właśnie, bardziej centrowo. Ja już się w tych nazwach naprawdę gubię.
Ale takiego jądra lewicowego, które się opiera na myśli społecznej i gospodarczej, czy nie ma.
Ja w tym jedną rzecz widzę bardzo ciekawą, to co poruszyli ci działacze Nowoczesnej, że
albo jeszcze tego Tomek nie wprowadził, prawda, że Nowoczesna też się rozpada.
Znaczy rozpada, no jest jakiś dolny ruch, że jakaś grupa, nie
że brakuje w Polsce partii, która jest stworzona nie z punktu widzenia centrum, w sensie ośrodka władzy, czyli centrystycznie, z punktu widzenia prezesa, nadprezesa, który właśnie w każdej partii dominuje. I Nowoczesna miała być taką partią. Takie były założenia.
No Razem jest taką partią, chociaż nie jest parlamentarnym.
Jestem ciekaw, na ile to się, powiedzmy, uda obroni. Natomiast ta teza, którą postawili ci buntownicy z Nowoczesnej, jest ciekawa, dlatego że uznali, że ta partia właśnie wchodzi w rolę takiego partyjnego establishmentu, czyli jakby to, co
i że staje się partią wodzowską. To jest podobno główny zarzut Tomasza Korzana, bo tak się wymawia jego nazwisko. Że on sobie wyobrażał tę partię jaką taką oddolnie demokratyczną. No ja mam duże wątpliwości, czy partia bez nazwiska i bez autorytetu
no,
jest
ale Adrian
w ogóle
Zandberg też był bez nazwiska. No, ale to jest... Adrian Zandberg też był bez nazwiska.
Ale nadal nie ma go w parlamencie.
Ale właśnie o to mam na ten temat wątpliwości. Czy partia Razem, wbrew nadziejom niektórych, przetrwa, bo wydaje mi się, że bez jasnego autorytetu, no takie jest życie.
Ale być może też to, o czym pan Łukasz wspomniał, tak, że czym innym jest, kiedy ten autorytet się naturalnie wyłania z w jakiejś grupie, która powstała w jakiejś sprawie najpierw, a czym innym jest, kiedy najpierw jest ta osoba, która jest autorytetem, która wokół siebie skupia różne osoby pod siebie właściwie i buduje tezę też pod swoje własne zamiary, tak?
Na pewno nie można się obrażać na rzeczywistość takiej postaci, że na stacji końcowej jestem wielki zawiadowca, bo może on się rzeczywiście oddolnie utworzyć, ale tak musi być. Pani Nina tutaj ma rację, że nie wyobrażam sobie funkcjonowania dużej struktury, na przykład współrządzącej krajem, już nawet nie mówię rządzącej, która nie ma takiego jednego centralnego zawiadowcy i siłą rzeczy to jest w ostateczności pojedynek na osobowości. Tak jak przez wiele lat sprowadzano konflikt między PiS-em a PO do pojedynku dwóch samców alfa, prawda? I troszeczkę tak to było. I mam wrażenie, że też problem lewicy polega na tym, że brakuje takiego silnego samca alfa. Bo jeżeli państwo sobie popatrzycie na ten katalog nazwisk, no był okres Leszka Millera, ale to był okres Leszka Millera premiera. To był wtedy Samy z alfa. No. Potem to już był grabarz, beta.
Ale w ogóle, że my tyle czasu poświęcamy marginalnemu już dzisiaj Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. No to jest trumna, która się zamyka i oni nie wrócą
panie
do Tomku, parlamentu.
To jest jedna z pierwszych partii, na którą możemy dokonać wiwisekcji. Jest trup, możemy wziąć, porozcinać, poprzeglądać.
Ale czy tam coś można rzeczywiście
żyją.
Tylko czy czy to powinno być rzeczywiście sensem życia politycznego?
No, tak. Mnie przeszkadza ta nieustanna personalizacja jednak, tak? To znaczy my więcej mówimy o personaliach, natomiast mniej mówimy o tym, co za nimi się kryje, czyli o tym, co jest jakąś właśnie myślą, tak? Wokół której buduje się program.
Z drugiej strony, ale personalia mają to znaczenie, o którym mówił pan Tomek w przypadku PiS-u, że odcienie frakcyjne mają wpływ na program. Bo to też ma później pewne przełożenie, więc myślę, że i trochę jest racji w tym, co pani mówi tutaj.
Ale właśnie nie wiem, czy to tak jest, bo mi się wydaje, że właśnie paradoksalnie, nigdy nie sądziłam, że to powiem, PiS ma bardzo zwarty program i tam jest za tym bardzo głęboka, zwarta myśl, która może mi się nie podobać, ale ona jest. To jest to, co, o czym ostatnio mówił w wywiadzie Józef Pinior, tak? I na co wydaje mi się powinniśmy zwrócić w końcu uwagę, tak? Który pisał o tym, że...
wszystkie partie przemodelować na modłę PiSu, tak?
Nie chodzi o przemodelowywanie na modłę, chodzi po prostu...
Bo jaki program ma dzisiaj Platforma? Nawet pod wodzą nowego szefa Grzegorza Schetyny nie ma tego programu, tak? Panowie,
to nie. Mszczę się.
Tak, dokładnie. No, ale to już w ogóle widać po członkach tej partii, chociażby w Poznaniu, że po prostu to jest partia umierająca, chylująca się do... I ona za kilka lat podzieli los Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy ktoś z państwa jest w stanie wykonać...
I Unii Demokratycznej.
Tak. Czy ktoś z państwa jest w stanie wskazać, co w ostatnim czasie, czym się zasłużył jakiś poznański poseł Platformy? A mamy ich kilku, tak? No właśnie, no jest milczenie z państwa strony.
Jeden jest bardzo ostro krytykowany, ponieważ podobno za dużo występuje na demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji. Ja uważam, że, znaczy myślę, że się od państwa trojga różnie troszkę, bo ja uważam, że oczekiwania w stosunku do ugrupowań politycznych zależą od tego, jak definiujemy od naszej diagnozy sytuacji Polski. Ci, którzy uważali, że Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe przegrały dlatego, że w Polsce jest źle, będą ciągle kłaść nacisk, że trzeba myśleć o tym, co ma być, że będą myśleć o tym, mówić o tym, jaki powinien być program i tak dalej. A ci, którzy uważają, że przed dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy Polska była krajem normalnym, stabilnym i w zasadzie byli zadowoleni, albo nawet jeżeli niezadowoleni, jeżeli nie zachwyceni, no tak musi być. Na tym polegają partie stabilne i kraje stabilne. Ja państwu powiem, że z kraju, z którego wróciłam wczoraj wieczorem, nie spotkałam ludzi polskiego pochodzenia, którzy o Polsce przedpisowskiej nie myślą właśnie w taki sam sposób jak ja. Uważali, że ten kraj był krajem stabilnym, normalnym, a teraz nie wiadomo, co będzie.
No dobrze, ale to jeżeli mówimy o diagnozie, to jednak spróbujmy sobie odpowiadać na pytanie, dlaczego w takim razie mamy to, co mamy, tak? Skoro było tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Gdyby pani do Stanów Zjednoczonych, dostała pani dokładnie przeciwny komunikat.
Polonia w Stanach Zjednoczonych jest bardzo podzielona. Panie Łukaszu, zdaję sobie z tego sprawę.
Części podziału nie są równe.
Tak, no nie są równe, oczywiście. Ja mówię, no żeby już nie stwarzać jakiegoś takiego wrażenia, że nie chcę powiedzieć, z jakiego kraju przyjechałam. Przyjechałam z Izraela i rozmawiałam tam oczywiście z obywatelami izraelskimi polskiego pochodzenia i ich diagnoza Polski przedpisowskiej była zadziwiająco jednakowa. Oczywiście można powiedzieć tych osób, które spotkałam. Na pewno nie spotkałam wszystkich.
Na pewno nie.
Natomiast mnie po powrocie uderzyło, że nie tylko Nowoczesna się chce dzielić, że SLD się podzielił, że w Platformie...
Niech pani zostawi to SLD.
Dobrze, ale także się, jak się dowiedziałam, że Komitet Obrony Demokracji się dzieli i że już tam zaczynają, prawda, dochodzić do głosu zjawiska, powiem, bardzo oględnie, podobne jak w partiach demokratycznych, no to trochę mnie to zmartwiło.
Powiedziałbym, w partiach pozornie demokratycznych.
tak, no zastrzeżenia, jeśli chodzi o KOD, czy te pretensje, które tam się pojawiają, są właśnie o arbitralne zarządzanie ruchem, który w nazwie ma demokratyczny.
No i o to, że jakiejś partii politycznej jest w tym kodzie za dużo, to mi troszeczkę przypomina, prawda, taką, no, że odżył temat lustracji, tylko teraz już nie lustrujemy komuchów, a lustrujemy tych, którzy byli w Platformie, prawda, czy tych, którzy byli gdzie w Sojuszu Lewicy.
Nie, to uważam, że to absolutnie nieuprawniona złośliwość, pani Nino, pod moim adresem zresztą. ponieważ...
No, ale pani Paulino, różnimy się pod tym względem.
Różnimy się, rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy nie są związani z polityką i którzy w kodzie się znaleźli dlatego, że właśnie uważają, że demokratyczne wartości są bardzo zagrożone, ale którzy nie chcą robić za ramię tej czy innej partii politycznej po prostu i nie chcą się dać wykorzystywać do jakichś gier. I należy to też zrozumieć, tak?
Tak, może ten sam komitet, pani Paulino, dopuścił tych polityków na tę wiece i dopuścił do tego to członkowie kodu.
A co miał ich wycenzurować, panie Tomku?
Nie wycenzurować.
Miał ich wycenzurować, panie
Łukaszu? Komitet Obrony Demokracji decyduje o tym, kto przemawia na wiecach.
No właśnie, tak? No,
Pani Tomku, dopóki są komitety, które decydują o czymkolwiek... Zaczyna być nieciekawie.
Ja niestety, wbrew temu, co mówiła pani
Nazwa
Paulina...
Nazwa komitetu w każdym razie wybić nieźle.
Ale
całym dobrodziejstwem inwentarza.
Werbalnie poprę pana Łukasza. Uważam, że demokracja bez partii jest niemożliwa. Można dodać tam określenie niestety.
Może, ale nie, to nie znaczy, że te partie muszą się wdzierać w każdą dziedzinę, tak?
Widziane z Poznania, pierwsza odsłona za nami, miała być krótsza. Teraz no, sądzę, że temat jest bardziej taki jednoznaczny. Łukasz Kaźmierczyk.
Tak, Tomek Cylka wspomniał już o programie 500. On mnie interesuje bardziej od strony praktycznej niż politycznej, mimo że oczywiście jest okrzyknięty mianem sztandarowego.
500 złotych na dziecko, dodajmy.
Tak. Przepraszam, tak, chyba źle powiedziałem. 500
złotych.
Jest okrzyknięty sztandarowym programem PiS-u i to jest oczywiście po części prawdą. Ja się z tym zgodzę. Natomiast prawdą jest też, że większość polskich demografów od dawna prosiła, żeby coś takiego wprowadzić, powołując się na dane z Francji, częściowo z Irlandii. Parę dni temu jeden z ze świeżo powstałych think tanków, Instytut Inicjatyw Społecznych przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie imienia Janusza Korczaka i też jakaś amerykańska fundacja, jeden z amerykańskich uniwersytetów, robili taką wiwisekcję tego programu, wykazując jego słabe punkty, mocne. Tam byli też przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej. Jak wiadomo, nigdy nie będzie zgody, natomiast była zgoda co do tego, że jest to, że nie należy tego traktować tak, jak jest obecnie w retoryce medialnej często stosowane, jako program o charakterze społecznym. Czyli raczej powinien być to program o charakterze inwestycyjnym. Wskazując oczywiście wiele jego minusów w formie. Myśmy się na przykład pochylali u nas w gazecie od strony bardziej katolickiej nauki społecznej, wskazując...
Przewodnik katolicki.
Tak, między innymi, tak. Wskazując na to, że oczywiście nigdy takie programy nie są programami za darmo, że się coś dostaje i ktoś do tego nie dopłaca. To jest oczywiste, że jakaś bogatsza część społeczeństwa musi w innej formie na ten budżet się złożyć. Natomiast co do zasady, katolicka nauka społeczna mówi o zasadzie, to jest jakby jedna z fundamentalnych zasad, zasadzie powszechności podziału dóbr, to znaczy się w tym sensie, że one powinny służyć ogółowi społecznemu. W Irlandii od 1989 roku panuje ponadpartyjna zgoda społeczeństw, swoisty demograficzna racja stanu. Nie niszczy się pomysłów poprzedniej ekipy przeciwnej, dokłada się nowe cegiełki. W tym sensie, że trudno, skoro już to jest, no to jakby, to jest tak, może nam się nie podobać zbilansowanie programu 500+, bo no, na pewno będzie niełatwo to zbilansować, o czym pan Tomek mówił. Natomiast warunkiem powodzenia tego programu jest to, żeby przez, to mówimy między innymi ci eksperci z tego instytutu, żeby przynajmniej przez 18 lat nikt tego już nie zmieniał. Dlatego, że chodzi o to, że te rodziny muszą mieć poczucie tego bezpieczeństwa, że przynajmniej do pełnoletności te dzieci będą dostawać na te dzieci te pieniądze. Wszystko jak zawsze tkwi w didaskaliach, ja się tutaj całkowicie zgadzam. Jestem otwarty na jakąkolwiek debatę. Teraz wydaje mi się, że co do zasady, czy to byłby PiS, czy ktokolwiek, ktoś musiałby to zrobić na wzór Francji.
Ale co do zasady stabilności, to chciałam zauważyć, że to samo ugrupowanie, które daje te 500 zł, jednocześnie zupełnie destabilizuje inne czynniki, które miały mieć demograficzny wpływ korzystny na demografię wpływ, tak? Czyli na przykład to jest kwestia miejsc w przedszkolach, w których zaczyna się robić bałagan i których będzie brakowało, bo trzylatki nie znajdą miejsc, bo sześciolatki nie pójdą do szkół. Tu jest absolutna niepewność. My dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, co się będzie działo we wrześniu w przedszkolach, tak, więc o jakiej stabilności my mówimy.
PiS odpowiada od razu, tak, że ten rok no, trzeba przeżyć. Tak, oni pani Paulina powiedziała, że nie będzie miejsc dla trzylatków przedszkolach.
Ja mówię o zasadzie, która każe...
że to trzeba się z tym pogodzić.
Ale mnie nie chodzi o to, co PiS mówi, tylko mnie chodzi o tą zasadę, na którą pan Łukasz się powołał, tak? Która ma się zasadzać na tym, że nie demolujemy tego, co zrobili w tej sprawie, czy w tym obszarze poprzednicy, tak? Tylko raczej idziemy do przodu, prawda?
No ale oni są konsekwentni, pani Paulino, tak?
Prawo i konsekwentnie demolują.
Są, to znaczy, jakby, no możemy się spierać, czy demolują, czy nie, ale są konsekwentni.
W pewnej mierze nie demolowanie, na przykład pozostawienie urlopów macierzyńskich płatnych, tego typu, że o takie sprawy mi chodziło. Już bardzo takie czysto ustawowe rozwiązania. Oczywiście tutaj możemy się na ten temat kłócić, natomiast brakuje mi tego irlandzkiego podejścia do demografii. Ja parę dni temu czytałem, że według danych GUS-u w 2034 roku urodzi się o 24% mniej dzieci, dlatego, że będzie mniej matek z tego obecnie, no nie będzie komu rodzić. Inne dane mówią, że będzie nas do 2050 roku o 6 milionów mniej. Mam wrażenie, że wszystkie nasze partyjne spory w tym momencie są małe miki wobec tego, co nas tak naprawdę czeka. I wiedząc, że to jest program partyjny, zżymam się jednocześnie, kiedy słyszę określenie sztandarowy program partyjny. Rozumiecie teraz państwo dlaczego?
Dobra, ale ja bym chciała...
Bo mam cały czas tą demograficzną ścianę w tyle
głowy. Jedno, że jeden konkret, tak? Ten program na 10 lat od 2016 do 2026 roku kosztować będzie budżet państwa około 247 miliardów złotych.
No to są oczywiście tak, to są ogromne pieniądze, zgadzam się.
Ekonomiści, można się z nimi zgadzać, lub nie wskazują, nas na to nie stać, panie.
Dobrze,
to nie jest klucz tego programu.
Tu są różne oceny, tak? Właśnie, jeżeli traktujemy go inwestycyjnie, to musi być nas na to stać. Dlatego, że...
No to jest w ogóle pytanie, czy można ten program traktować niesystemowo, tak? To znaczy, czy to może być tak, że my sobie wyjmujemy z tego budżetu te 500 zł
na
jedno dziecko?
I tak, to rzeczywiście.
Czy jednak to jest obudowane szerszym szeregiem większej liczby działań?
W czym na przykład problem? Problem tak? Oczywiście jest pytanie o absorpcję tych środków. Ja się cieszę, że to jest powszechne, ponieważ no, oszczędzamy jakąś pulę urzędników, którzy by tam decydowali, kto ma dostać, kto nie ma dostać. Z drugiej strony jest oczywiście kwestia tego, jakiś procent rodzin nie będzie go właściwie wykorzystywać. Z tego projektu, który ja przeczytałem, samorządy, które mają już jakiś wywiad, no bo przecież prowadzą te miejskie ośrodki pomocy społecznej, mają przynajmniej próbować nadzorować te rodziny. Nie chcę używać tego określenia patologiczne. Jest jakiś tam mierze...
Gdzie jest problem alkoholowy,
na przykład,
tak?
Prawda? I w sytuacji, ale jeżeli okaże się, że są sygnały, że te pieniądze nie są wydawane nie, na przykład,
nie
wiem,
to,
na...
To nie jest jednoznaczne
na,
chyba.
Na szkołę, celowo przeznaczane na cele związane z dziećmi. Być może będzie wtedy formuła taka, że samorządy będą to mogły wypłacić w jakiejś formie, opłacić studia, opłacić, nie wiem, posiłki tego typu rzeczy.
Problem alkoholowy chciałam zauważyć jest w rodzinach niezależnie natomiast, od stanu posiadania.
Natomiast mam wrażenie, że nie może to nas zatrzymywać. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że będzie to potworny problem
dla samorządów, dla tych, którzy już wyrośli z tych problemów, że mają za mało dla dzieci. I moim zdaniem jednak jest duża niepewność co do szczegółów. Tak, znaczy, jak wczoraj usiłowałam nadrobić tę swoją nieobecność, rozumiem, że ten komitet stały przy rządzie nie zgodził się, żeby na przykład dla rodzin, gdzie są jakieś problemy alkoholowe lub dla rodzin, jak mówiła pani Paulina, które nie potrafią sobie poradzić, żeby tam było w innej formie.
Czyli to jest problem tego, na ile wtedy ten program byłby no wtedy powszechny, prawda? Na ile jego... Mi się wydaje, że jest jednym z jego warunków właśnie to, że się
dobrze,
na początku
panie
ufał
Łukasz, obywatelowi. Żeby to nie było takie no, znowu bardzo kosztowne, becikowe, bo to przecież chyba nie o to chodziło. Ja tak uważam, że że te pieniądze powinny przede wszystkim trafić do tych rodzin, które no rzeczywiście, którym pomoże te 500 zł miesięcznie na utrzymanie kolejnego dziecka. Ja nie jestem tego pewna.
Na pewno to nie jest tak, że za jednym zamachem nagle zacznie się rodzić tych dzieci znacznie więcej. Natomiast te doświadczenia z państw, szczególnie Europy Zachodniej, to jest ciekawe, bo tam to potraktowano nie na zasadzie takiej, że to jest dla ludzi biednych, tylko dla ludzi na dorobku. To jest bardzo duże, bardzo ważne rozgraniczenie. Jeżeli mamy na przykład małżeństwo studentów, którzy kończą studia, osadzają się, oni nie są biedni, ale nie są na tyle rozwinięci, nie mają mieszkania, nie mają powiedzmy samochodu, że nie stać ich faktycznie na to dziecko, nie w sensie biedy. I to, jeżeli takie rozgraniczenie przyjmiemy, oczywiście nie da się biedy wykluczyć. Ono jest bardzo ważne technicznie, dlatego że on zupełnie inaczej ustawia sprawę takiego absorpcji tych środków właśnie, bo to są przede wszystkim ludzie, którzy
ale w tych państwach zachodnich, przepraszam, jeśli tylko jeszcze dopowiem, no to jest tak, że ta stymulacja kasą, że tak to nazwę, to jest tylko jeden z rodzajów stymulacji tego
oczywiście,
obszaru,
to
tak?
Nie może być...
To są wszystkie przedsięwzięcia, które są związane z prawem pracy, z opieką instytucjonalną nad dziećmi, tak? Z umożliwieniem rodzicom elastycznego...
Z mieszkaniami komunalnymi.
A ja tego nie widzę, tak?
Służby zdrowia,
u nas zawsze najprościej jest po prostu powiedzieć, a to damy wam kasę.
Kasę dostaje na przykład pani Izabela Łukomska-Pyżalska, która ma 6 dzieci, jest jedną z najbogatszych poznanianek.
Panie Tomku, to tak? Nie jest tak. Pani Izabela Łukomska-Pyżalska może dokonać aktu woli.
Proszę nie zmuszać ludzi, którym się to należy, żeby dokonała aktu woli i rezygnowała z tych pieniędzy.
Ale to są
jednostkowe przypadki. Dlaczego jednostkowe?
Jest dosyć dużo zamożnych osób wielodzietnych.
A dlaczego rząd apeluje o to, żeby ludzie właśnie dokonywali aktu woli i nie brali tych pieniędzy? No dlaczego Polak, któremu rząd obiecuje 500 zł na drugie i kolejne dziecko, ma tych pieniędzy
ale
nie brać?
Ale mu też mówi, że jeżeli chcesz, to dostaniesz te pieniądze. To nie jest tak, że zabrania, więc jakby bardziej na zasadzie takiej zastanów się, czy rzeczywiście potrzebujesz.
Trochę to niestety wygląda na taki pomysł, który niby wynika z przesłanek takich jak należy i niby wszystko w porządku, ale tak do końca nie jest domyślany, bo nagle właśnie mamy problem... No taki, co zrobić z tymi, którymi się nie należy.
Na pewno myślę, że w szczegółach to nie jest program zamknięty. Jestem ciekaw, będę go obserwował, bo akurat też na przykład ci eksperci zwracali uwagę na bardzo niebezpieczną rzecz, bardzo niebezpieczną, to jest to, że na przykład część ludzi przekalkuluje sobie i pójdzie na bezrobocie. Że zwiększy się na przykład...
Będą się opiekować dziećmi w domu wtedy, prawda?
Pytanie, nie, chodzi tylko o to, że w tym momencie stają się... nieaktywni na rynku pracy, oczywiście.
Ale jeżeli chodzi o kobiety, to chyba to jest jak najbardziej...
Nie, ja tylko mówię, na co wskazywali. I nie traktowali tego jako jakby ogólnie...
Już kobiety mają siedzieć w domu, opiekować się?
Myślę, że w dzisiejszych czasach nikt nie mówi.
Że nikt nie mówi, tak? Bo są to głosy dość powszechne z prawej strony sceny politycznej. Wspomnę chociaż pierwszego publicystę z Brzegu, Tomasza Terlikowskiego, więc nie mówmy, że nikt
Tomasz Terlikowski nie jest w rządzie do końca.
Ja muszę powiedzieć, że mam bardzo dużo wątpliwości co do gotówkowego wspierania prokreacji. Tak to brzydko ujmę.
Problem polega na tym, że nikt nie wymyślił lepszego sposobu. I to jest właściwie chyba jedyny sposób,
Nie zgodzę.
Jedyny skuteczny.
Ja uważam, że wtedy, kiedy to jest dodatek do czegoś, tak? Do tego, o czym wspomniałam, do zmian prawa, które sprzyjają, do instytucji, które sprzyjają. I wtedy ale kiedy to się wyłącznie na tym wiesza po prostu, na tych pieniądzach.
Tylko, że rodzina przy miesięcznym budżecie
To jest takie piękne, idealistyczne. Tak. No, obiecano ludziom, trzeba im dać.
Pierwsze,
to
co rodzina robi, bierze Excel i patrzy, ile dostaje, ile winien ma. I ta górka jest jednak w Excelu po stronie plusów. I ja na to tak patrzę.
Może jestem cyniczna, może słabo znam Polaków, ale masa reportaży powstało. Co robili górnicy, jak dostawali pieniądze, gotówkę? Co robiły rodziny?
I tak dalej.
W związku z tym obawiam się, panie Łukaszu, że świadomość potrzeb demograficznych w dużej części polskich rodzin, która będzie rodziła dzieci, ale nie jest specjalnie tą świadomością, która jest na pierwszym miejscu.
No, zobaczymy, jak to wyjdzie w prawie.
widziany z Poznania Paulina Suszka.
No tak, koledzy mi tu pokazują, że nie mam za dużo czasu. Chciałam powiedzieć, że to, co mnie niepokoi bardzo, to są wszystkie te zmiany, które się związane są z ograniczaniem, czy z perspektywą ograniczenia praw obywatelskich w Polsce. Ostatnim takim akordem tutaj była właśnie uchwalona ustawa tak zwana inwigilacyjna, która została uchwalona na skutek decyzji Trybunału Konstytucyjnego, żeby było zabawnie, natomiast została uchwalona nie w tym duchu, w którym te wskazówki nie według tych wskazań tak do końca, prawda? Dlatego, że dzięki tej ustawie, jak twierdzi Amnesty International, która wydała bardzo ostrą i bardzo negatywną ocenę zaraz po uchwaleniu tej ustawy, jak powiedziała dyrektor biura, każdy może stać się podmiotem kontroli bez zgody sądu, bo tam kontrola na podsłuchy, kontrolę internetu właściwie została zlikwidowana, tak? To znaczy, tak jak wcześniej sąd musiał wydać na to zgodę, tak teraz urzędy czy instytucje, które będą mogły nas inwigilować, będą musiały zdać tylko raport sądowi po jakimś tam czasie, który będzie bardzo ogólny, będzie raportem de facto statystycznym, a nie personalnym, tak? To znaczy tam nie będzie z tego wynikało, kto, dlaczego był podsłuchiwany, czy komu sprawdzano bilingi, czy pocztę elektroniczną, tylko będą to po prostu statystyki sprawozdane sądowi, więc właściwie jest to zupełnie iluzoryczna kontrola. Przeciwko tej ustawie i tym zapisom protestowała nie tylko Amnesty International, protestowała Krajowa Rada Sądownictwa, protestował Rzecznik Praw Obywatelskich i Inspektor Danych Osobowych, ponieważ również zagrożona jest ochrona danych osobowych. Inspektor Danych Osobowych twierdzi, że być może zagrożone będą również tajemnice dziennikarska, tajemnica adwokacka. Moim zdaniem również lekarska może być zagrożona w tym momencie.
Ach, tajemnica spowiedzi?
No, Kościół jest, nie podlega takiej kontroli chyba w Polsce, więc raczej to nie grozi. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest oczywiście tylko jedna instytucja, tak? Natomiast wpisuje się w cały szereg działań takich i wydaje mi się, że na to trzeba patrzeć całościowo, bo zaczęło się od ograniczenia względem Trybunału Konstytucyjnego, któremu ograniczono i środki finansowe na działanie i no już całą historię z Trybunałem znamy, tak? Właściwie sparaliżowano jego działanie. Dosyć znacznie ograniczono, znaczy też w tych dniach, tak, do poziomu z 2011 roku obcięto środki Rzecznikowi Praw Obywatelskich, mimo że ma on więcej obowiązków niż miał jeszcze kilka lat temu.
To jest najbardziej smutne w tej historii, zgadzam się z panem.
Zlikwidowano Biuro Rzecznika do Spraw Równego Traktowania, zastąpiono kompetencje tego biura kompetencjami jednego pełnomocnika, któremu rozszerzono też zakres działań, ponieważ on oprócz równego traktowania będzie się zajmował również edukacją obywatelską i patriotyczną. No i nad nami wisi jeszcze przede wszystkim ustawa o prokuraturze, która lada moment zostanie uchwalona. I to wszystko razem z... Gdzie prokurator generalny w osobie ministra sprawiedliwości będzie miał kompetencje praktycznie też nieograniczone, to nie będzie podlegało kontroli Trybunału Konstytucyjnego, albo ona nie będzie możliwa. I do tego wszystkiego, jeżeli jeszcze na to nałożymy media publiczne, które w tej chwili są właściwie propagandowe, To właściwie powoduje moim zdaniem, że...
Regionalne jeszcze nie, panie.
No regionalne nie.
Poprzednie też były propagandowe, tylko że w drugą stronę.
Aż tak nie były propagandowe, nie. No przepraszam, no naprawdę.
Śmiech.
I po prostu moim zdaniem to jest tak, że ogranicza się pole działania wszystkich tych instytucji, które mogłyby praw obywatelskich chronić.
Ciekawa jest tym ustawa ta o inwigilacji, bo faktycznie był wyrok Trybunału, który... wskazywał w ogóle sytuację taką, w której nie było żadnych raportów, żadnych... Oczywiście też mi się nie podoba ta statystyczność. Mi się wydaje, że to jest bezsensowne. To powinno być na konkretnych przypadkach. Inna sprawa, że sędzia może konkretne przypadki wyciągnąć i losowo sobie posprawdzić.
No ale po fakcie, prawda? A obywatel nie będzie miał się do kogo odwołać,
Nie będzie mógł, to prawda. Natomiast faktem jest, że Bardzo podobne przepisy funkcjonują we Francji, szczególnie od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego, od paru lat w Stanach Zjednoczonych. Niestety żyjemy w czasach, gdzie kontrola, bo to jest problem kontroli uprzedniej, kontroli tej post factum,
antyterrorystycznej,
prawda?
Żeby...
Jest z tym, ja mam ogromną tutaj zagwozdkę dotyczącą, odkładam na chwilę sprawy partyjne. Kwestia praw człowieka przede wszystkim zaczyna tutaj wchodzić w grę, która jest na Zachodzie podnoszona. To jest debata, która toczy się od paru lat. Jest, nie pamiętam, jak się nazywa ta grupa blogerów francuskich, która protestuje przeciwko na przykład ustawodawstwu antyterrorystycznemu, przeciwko na przykład banowaniu stron z treściami islamskimi, prawda? Tu jest na przykład w tej ustawie taki zapis, że może być sprawdzone bez zgody sądu adres wyszukiwarki, hasła, jakie wstukujemy do wyszukiwarki, natomiast treść konkretnych maili już wymaga zgody sądu, więc ja nie widzę aż... Znaczy, ta ingerencja nie... Ja wczoraj przynajmniej czytałem, na ile czytałem to, co przeszło w Senacie. Myślałem, że ona będzie bardziej posunięta w pierwszym momencie.
Jeszcze.
W tym sensie, że będzie można czytać maile, korespondencje, właśnie to tutaj, o czym byłem. Nie. To wymaga zgody sądu. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę przypadki Francji, tego, w jaki sposób komunikowali się terroryści z hali Bataclan, Facebook, komunikatory, messengery, tego nie da się zrobić post factum. Tutaj, bo to jest też problem tego, że służby będą mogły online pobierać, prawda, i tego typu rzeczy robić. Ja myślę, że ta ustawa Platformy też znowu niewiele się różniła od tego, oczywiście oni się z tego wycofali,
bo
myśleli, jak to w takim razie przeoczyć. Natomiast troszeczkę z jednej strony są wymogi takie, że musi być jakaś kontrola ze strony, bo Trybunał zażądał, bo nie było żadnej kontroli w sensie sprawozdawczości. To jest jedna strona. Z drugiej strony są wymogi dzisiejszych czasów. Jeśli przeglądamy strony, na przykład, nie wiem, będą strony pedofilskie. Tutaj ta kontrola post factum wystarczy. To nie musi być sytuacja taka, że ktoś musi być złapany, no, chociaż może na okrącym uczynku też powinien być złapany, no, chociaż da się to udowodnić pewnie w drodze pośredniej.
Jeśli chodzi o terroryzm,
to jest ciężki problem i mówię, i znów, kolejna sprawa, w której rozmowy na tematy partyjne zamykają nam znacznie szerszy, poważniejszy problem.
Pana nie zastanawia ten łańcuszek, który wymieniła pani Paulina, to wszystko to nie jest. Pan naprawdę wierzy, że ustawa inwigilacyjna to jest związana z tym.
Ale ona musiała być wprowadzona, dlatego że 6 lutego wygasają uprawnienia służb specjalnych do prowadzenia podsłuchów i kontroli operacyjnej.
To jest tak samo, jak sędziowie Trybunału musieli być wybrani, tak, ale nie musieli być wybrani w ten sposób.
Ja właśnie, pani wymienia tego rzecznika praw obywatelskich. Tydzień temu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar był w Poznaniu. Było fantastyczne spotkanie z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim i z wiceprezydentem Poznania Arkadiusza Stasicy. Ja w działalności rzecznika praw obywatelskich w ostatnich latach, panie Łukaszu, nie widziałem żadnej działalności partyjnej.
W ostatnich latach, ale on dopiero kilka miesięcy.
Akurat
mogę się pochwalić, że z trzema ostatnimi rzecznikami praw obywatelskich robiłem długie rozmowy.
Jakie pan uzasadnienie widzi, że obcięto mu te pieniądze? Tak, była fantastyczna dyskusja o tym, jak pomagać uchodźcom.
Musiałbym przeczytać to uzasadnienie.
No to ja panu mogę powiedzieć, co powiedziała pani Pawłowicz, która wniosła to na komisję, tak, ten postulat obcięcia. Ona powiedziała, że chodzi o to, że rzecznik zamierza zajmować się genderem.
W rozmowie ze mną Adam Bodnar mówił, że to jest jedna ze sfer jego zainteresowania. Że będziesz tym
Ale oczywiście, a dlaczego nie? Ponieważ jest to jedna ze sfer, które leżą
nie
w zakresie...
Nie uważam, żeby to był jego priorytet, panie Łukaszu. No jedna z działalności, tak?
Nałożone przez Unię zresztą akurat, tak? Też.
Ja chciałam państwa zapytać, powracając do tak zwanej ustawy inwigilacyjnej, o dwie pozornie sprzeczne rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście, czy można sobie wyobrazić w obecnych czasach kraj, który zupełnie nie zajmuje się zagrożeniem terroryzmu i to, co widać, chociaż we Francji, no to jest w dalszym ciągu obowiązuje stan wyjątkowy.
Zdaję sobie sprawę, że to jest ustawodawstwo wyjątkowe.
I tam prawdopodobnie będzie to ustawodawstwo zmieniane, adoptowane. Natomiast w Ameryce...
We Francji strzelają terroryści na ulicach, a nie w Polsce.
Na chwilę mogę w Polsce.
Ja wiem, że wszyscy jesteśmy Francuzami, słyszałam, nie. Tak? No ale umówmy się, to bądźmy ze wszystkim.
Ale pani Paulino, nie bądźmy naiwnymi pastuszkami, że oni nie mogą za 5 minut być w Polsce. No przecież w obecnym świecie to jest po prostu małe miki.
Tutaj się zgadzam niestety z panem Łukaszem, ale w Ameryce ten tak zwany Patriot Act, prawda?
Tak, to
akt patriotyczny podlega... Innymi słowy, czy możliwe
cały czas dyskusji,
mało
tego,
że dyskusji, ale podlega też niestety zwyrodnieniom, panie Łukaszu.
Tak, to
innymi
prawda.
Słowy, czy w ogóle...
Nadużyciom ze strony służb specjalnych. Zgadzam się,
czy
tak,
tego
tak,
typu
to
specustawodawstwo jest możliwe, żeby się właśnie nie przeradzało w jawne inicjatywy antyobywatelskie? To jest moje pierwsze pytanie do państwa. A drugie pytanie, dlaczego młodzi nie protestują tak, jak protestowali przeciwko ACTA? Kto mi odpowie?
Ciekawe pytanie. Co do tego pierwszego mam na przykład pytanie, czy dziennikarze podsłuchiwani w czasie nieobowiązywania obecnej ustawy mogą mówić, że żyli w państwie, gdzie nie było kontroli.
No dobrze, ale pytaniem na pytanie niech pan nie odpowiada. Moje pytanie jest, czy możliwe jest specustawodawstwo, które nie podlega
wynaturzeniom? Wydaje mi się w praktyce, że nie.
No
że to jest koszt, niestety, smutny koszt, który przyjdzie nam zapłacić za to, że żyjemy w czasach, jakich
żyjemy. Doświadczenie ludzkie pokazuje, że nie. Dlatego tym bardziej istotne są wszelkie możliwe jednak próby zabezpieczania, tak? No ale powiedzenie, że ponieważ to i tak się wyrodzi, to w związku z tym pójdźmy za
nadzieją. Nie, ja broń Boże, ja właśnie tego nie mówię. Tego nie mówię. Dlatego wydaje mi się, że trzeba jednak kłaść nacisk na niebezpieczeństwa.
Słuchajcie, to pytanie jest drugie pani pytanie, na które jest, dlaczego młodzież nie wyszła? Ja przychodząc z tego studia przyszedłem bezpośrednio ze spotkania z Januszem Korwinem-Mikke w Poznaniu. Przyszło około 500 osób. Średnia nie przekraczała 30, pani Nino. To są młodzi ludzie, bardzo młody elektorat i oni są zachwyceni. Janusz Korwin-Mikke, że posyłanie, dzieci, to jest jego wypowiedź sprzed półtorej godziny, to też on powiela te wypowiedzi, a to jest kolejna jego odsłona, posyłanie dzieci upośledzonych umysłowo do szkół, to jest dla tych idiotów i debili katorga, cytuję dosłownie. I takie wypowiedzi przez tych młodych ludzi, pani, no, przyjmowane są oklaskami. Tam są młodzi ludzie dzisiaj.
No nie, no tam było tylko 500 osób, tak? No więc nie mówmy, no, że tam dobrze. Są młodzi ludzie, ponieważ...
W sobotę przed południem, pani Paulino, w sobotę, gdzie ludzie sobie chodzą na randki i do centrów handlowych na zakupy, zdyscyplinowanie, na podrzędne w sumie polityka,
no,
który ma 5%.
No na spotkaniach w Teatrze 8 dnia, których na pewno nie występują ludzie pokroju Korwin-Mikke, tylko wręcz przeciwnie. I tam jest też całkiem sporo, tak? Sala jest pełna, więc...
Nie podzielam pani spokoju.
Nie, no więc dla mnie jest to być może jedna z najsmutniejszych konstatacji tej naszej dzisiejszej audycji, która nakłada się zresztą na obserwację ostatniego sondażu, bo no, niektórzy dziennikarze podniecają się no, sprawami dla mnie zupełnie śmiesznymi, prawda, że Platformie o jeden punkt urosło, a PiSowi o jeden punkt zmalało. Natomiast no, dla mnie jest absolutnie zadziwiające, dlaczego Kukizowi rośnie. Bo to jest ta sama grupa.
Kukiz w bardzo ciekawy sposób się pozycjonuje, bo jest jednocześnie zarządem, jednocześnie jest antyestablishmentowy. Nie wiem, jak się ta wolta mu udaje, ale mu się udaje.
Ale w jakiś zadziwiający sposób. Przestały cokolwiek znaczyć chyba w ogóle, tak?
Ale jest to ponieważ no, moim zdaniem wiekowo jest to ta sama grupa.
Tak, ja myślę, że klarowność
Korwinowska,
przekazu.
Korwinowska, jak najbardziej.
Że to jest kwestia klarowności przekazu, tak? I jednoznaczności.
Myślę, że też możemy w to wpisać te 4% Adriana Zandberga. Zdecydowanie. Te trzy grupy, oczywiście one mogą się różnić poglądowo, natomiast mechanizm retoryki, do jakiej się odwołują, sposobu, w jaki mówią, sprawia, że są dla młodych wiarygodni, ponieważ mówią prosto, jasno, bez partyjnego tak, ale...
Czyżby to znaczyło, panie Łukaszu, pani Paulino, bo w zasadzie obydwoje wysunęliście tę tezę, że polska młodzież nie umie myśleć refleksyjnie i widzieć świat tylko w barwach czarnych i białych?
Polska młodzież jest jak każda młodzież.
Albo za Korwinem,
Młodzież myśli w kategoriach zawsze, czarno-białych od zawsze. Tak mi się to
oczywiście, no, był w latach 90. czas pani żyje jeszcze ideami Unii Wolności.
Pani
Unii
Demokracji
jest to bardzo
szlachetne,
ale...
Myślę, że
internet przeorał absolutnie
tak. To jest jedno,
zradykalizował,
z tego, co
do memów się sprowadziliśmy.
Co ja jeszcze pamiętam, tak, przez mgłę, kiedy byłam młoda, to też mnie interesował świat, którym jest jasne tak i jasne nie, a nie świat, który jest makiaweliczny i wkłada prawą rękę w lewą kieszeń za głową, tak. No i...
A świat nie jest czarno-biały.
A nie jest, tak,
i ja
to
myślę,
prawda.
Że nie tylko ludzie w moim wieku jednak...
Może nie jest czarno-biały, ale czystość intencji jest wartością, tak? I jasność. No, a tutaj czystość, niestety żyjemy w świecie, w którym ona
czystość nie jest moim zdaniem jedynym określeniem takiego, takiego działania ludzkiego jak intencje. No nie wiem. No,
mam wrażenie, że Robespierre miał pełno czystych intencji.
Właśnie. I być może nawet można te intencje w jakiś tam sposób obronić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, było to dziennikarskie Widziane z Poznania. Paulina Suszka.
Dziękuję.
Łukasz Kaźmierczak, Tomek Sylka. Audycję realizowała Edyta Mosińska. Być może spotkamy się za tydzień. We'll be right back.